Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami. Pod takim tytułem zorganizowano konferencję w Urzędzie Miasta Poznania. Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób niepełnosprawnych.
Jest konstytucja, jest ratyfikowana konwencja, są i ustawy, i rozporządzenia, natomiast mamy takie sygnały od samych osób niepełnosprawnych i od reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych, że niestety egzekwowanie wynikających z tych przepisów zasad nie do końca zawsze jest idealne. Pewne prawa, pewne zasady muszą być przestrzegane. Nieprzestrzeganie ich natomiast jest naruszeniem dóbr, praw osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Chodzi też o wzbudzenie jakiejś takiej świadomości na temat problemu dyskryminacji, bo jak każdy z nas się tak przez chwilę zastanowi, to na pewno dojdzie do wniosku, że gdzieś kiedyś zdarzyło mu się być może zetknąć z taką sytuacją, którą można by było nazwać dyskryminacją.
Czy obserwuje się w Poznaniu takie zachowania, takie sytuacje, że osoby z niepełnosprawnościami są dyskryminowane?
Bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć do poradnika, który opracowaliśmy. Tam są podane przykłady w wielu dziedzinach, w edukacji, w komunikacji, w takim ogólnym traktowaniu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jeśli przeanalizujemy tam te przykłady, to dojdziemy do przekonania, że takie sytuacje się zdarzają. Choćby niewpuszczenie na przykład osoby niepełnosprawnej do restauracji, czy do baru, kina, ze względu na to, że porusza się na wózku, albo że porusza się przy pomocy kul, albo argumenty w placówkach oświatowych, gdzie kadra zarządzająca podejmuje decyzję, że na przykład nie przyjmie osoby niepełnosprawnej, dlatego że ta szkoła jest nieprzystosowana, czyli ma jakieś bariery. Są takie przykłady, które dzieją się, natomiast być może nawet osoby, które w tym tkwią, nie mają świadomości, że to jest właśnie przejaw dyskryminowania. Pierwszą taką jaskółką była między innymi ta konferencja, żeby otworzyć jakąś dyskusję i uświadomić problematykę. Przyjechała pani minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, przedstawiła jakby taką wizję rządu, czy plany rządu na to, żeby tej dyskryminacji jednak było jak najmniej. Staramy się, chociażby w odniesieniu do barier architektonicznych, też dbać o to, żeby te bariery niwelować, nawet likwidować. Cały urząd w tej chwili jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na tyle, na ile udało nam się to dokonać. Przestrzeń miasta, myślę, też staje się coraz bardziej przyjazna. Komunikacja miejska również. Nie jest to ideał, ale myślę, że gdzieś tam drobnymi krokami zmierzamy do tego, żeby być coraz bliżej tego ideału. W zeszłym roku na przykład przeszkoliliśmy pracowników urzędu w kwestiach problematyki niepełnosprawności i takiego savoir-vivre wobec osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, po to, żeby trochę popracować nad stereotypami i nad takimi niepotrzebnymi uprzedzeniami, jeśli chodzi o kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
Co osoba niepełnosprawna może zrobić, kiedy czuje taki przejaw dyskryminacji?
Warto zarekomendować może w tym miejscu Biuro Porad Prawnych, które mieści się na ulicy Bukowskiej 27/29. Tam Wielkopolskie Forum Organizacji Pozarządowych prowadzi dofinansowany przez miasto projekt, w ramach którego prawnicy udzielają bezpłatnych porad dla osób niepełnosprawnych i skorzystanie z nich da jakiś obraz prawny danego zdarzenia, bo tak jak powiedziałam, jeśli następuje konkretnie naruszenie dóbr, to wtedy na pewno będziemy mogli mówić o odszkodowaniu, o jakimś roszczeniu. Jeśli chodzi o kodeks pracy, to z całą pewnością też będziemy mieli takie sytuacje. Wtedy ta porada prawna może mieć bardzo duże znaczenie. Przed złożeniem sprawy do sądu mam prawo do czegoś i muszę je egzekwować. Jeśli ktoś tego prawa nie przestrzega, to musi być ukarany, a instancją, która dokonuje nałożenia kary, jest sąd. Oczywiście, że można na gorąco zainterweniować u mnie w Urzędzie Miasta, choć nie zawsze jest możliwe jakiekolwiek egzekwowanie tego prawa, dlatego że ja nie mam takich kompetencji, żeby na kogoś nałożyć karę. No mogę zwrócić uwagę, że tak nie powinno się robić. Oczywiście, jeśli się to dzieje czy w restauracji, czy w kinie, to są jeszcze przełożeni osób, które podejmują tą decyzję konkretną w danej sytuacji, czyli można złożyć skargę. Bardziej efektywnym narzędziem do tego, żeby w ogóle walczyć z dyskryminacją, niestety jest sąd. Najłagodniejszym sposobem mówienia o problemach dyskryminacji czy o prawach osób niepełnosprawnych jest właśnie taka konferencja, czy publikacje w mediach, czy publikacje jakieś takie periodyki, właśnie poradniki. Jest to trudna kwestia, bo wymaga rzeczywiście dużego zaangażowania też ich samych osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o to egzekwowanie prawa. Poznański poradnik antydyskryminacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To jest tytuł tej publikacji i tak jak tytuł wskazuje, jest to poradnik. Mamy tutaj króciutko opis tego, czym jest dyskryminacja i kiedy możemy o niej mówić, o rodzajach dyskryminacji na zasadzie takiego właściwie wstępu. Bardzo cenny jest rozdział, który mówi o przykładach dyskryminacji, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że jakieś zachowanie ma znamiona dyskryminacji, ale są też tu takie przykłady bardzo drastyczne, tu i dyskryminacji w pracy, i w edukacji, i w przestrzeni publicznej, i w ochronie zdrowia. I jednocześnie jest też rozdział, który pokazuje, czy definiuje, opisuje jednostki, które mogą pomóc w wspieraniu osób niepełnosprawnych na wypadek, gdyby mieli do czynienia właśnie z taką dyskryminacją, czyli czuję się dyskryminowany i co mam robić, gdzie szukać pomocy. I mamy tutaj i wskazania dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy i pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania i Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma ta publikacja taki walor, myślę, bardzo praktyczny. Poznański poradnik antydyskryminacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin można również otrzymać w Urzędzie Miasta na Placu Kolegiackim lub na telefon też będziemy mogli go wysłać na wskazany adres. Bardzo zachęcam do tego, żeby telefonować, przybywać, by zapoznawać się z tą publikacją.
Czy ona jest wydana w Braille'u albo w powiększonym druku?
Będziemy w przyszłym roku tą publikację chcieli nagrać, tak żeby ona miała format audio. Już niestety w tym roku nie zdążyliśmy, też nie starczyło nam trochę pieniędzy. Na razie jest w formacie napisanym i w formie PDF na stronach internetowych miasta.
Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Co jest ważne w pracy reportera?
Żeby dobrze nagrać i mieć dobrego rozmówcę.
A czy uważa pan, że pan jako reporter może zmieniać fakty?
Mogę wpływać poprzez taką prezentację czy przygotowanie takiego reportażu na losy innych ludzi.
Czy może pan zmieniać obraz tego człowieka? To znaczy, myślę o tym, że manipulować tym obrazem dla potrzeb reportażu.
Radiowiec nie manipuluje, radiowiec tworzy. To jest tak samo jak w teatrze. Jak pan tworzy spektakl teatralny, to też pan pokazuje pewne sceny, pewne sytuacje, które są z punktu widzenia reżyserii najważniejsze, najistotniejsze.
Ale generalnie tworzymy fikcję i nie ukrywamy tego, a reportaż jednak zakłada, że próbuje opowiedzieć sytuację prawdziwą. Pytam o granice właśnie możliwości, jak pan mówi, tworzenia reportażu.
To jest tak, jak ja bym pana poprosił o rozmowę i wyreżyserował ją i powiedział, że to jest sytuacja autentyczna. A pan opowiadałby o historiach zmyślonych, które się w ogóle nie zdarzyły. I to by był rodzaj fałszerstwa radiowego.
No właśnie, czy takie fałszerstwo radiowe jest możliwe? Czy pan uważa, że ze względu właśnie, jak mówię, na większą dramaturgię jest to uprawomocniane?
Jest to możliwe, ale tego się nie robi.
No właśnie z tym nierobieniem zmierzam, jak pan sobie wyobraża, do książki. Myślę o dyskusji, jaka była wywołana wokół postaci wielkiego polskiego reportażysty. Myślę o Kapuścińskim. Nie wiem, czy pan słuchał jego książek. Myślę, że taka literatura, która się często pojawiała, literatura faktu, którąśmy słuchali od cesarza wojny futbolowej aż do imperium, nawet lapidarium, które już nie są reportażowymi książkami, były często chyba słuchane, wszystkie są nagrane. Można te książki znaleźć w naszej bibliotece, ale po książce non-fiction, w której autor tej książki, Tomasz Łaski, zderza to, co Kapuściński nazywał reportażem, z opowieściami innych reporterów, którzy w tym samym czasie byli i spokojnie mówią, że Kapuściński rzeczywistość fałszował po to, żeby lepiej oddać rzeczywistość. I to jest pytanie o granicę, właśnie o to panu pytam. Część ludzi uważa, że tego nie wolno robić, że to trzeba wtedy powiedzieć, że to jest fikcja, to jest dobrze napisana książka, to są wspomnienia, obojętnie jak to nazwiemy, ale nadawanie temu nazwy literatury faktu i reportażu fałszuje.
Najważniejsze, że to, co my mówimy tutaj, jest autentyczne.
Rozumiem. Czyli pan uważa, że można spokojnie, tak jak Kapuściński, dla wywołania większego efektu literatury, nagiąć fakty. Chodzi o to, że on, opisując na przykład życie jakiegoś dysydenta z Ameryki Południowej, spokojnie to życie ubarwił, dopisał mu fakty, o których dzisiaj już wiemy, że są nieprawdziwe.
Panie Pawle, opowiadając o książce Przyrzy, nie dorabia pan jakieś fakty, tylko często relacjonuje pan to, co pan przeczytał.
Tak, ja jej opowiadam o tym, co...
To jest prawdziwe i szczere.
Bo ja mogę panu powiedzieć, że kiedy przeczytałem książkę non-fiction, najpierw słyszałem wielką awanturę, która 2 czy 3 lata temu przewaliła się przez polskie media. Pomyślałem sobie, że kompletnie mnie nie obchodzi, czy Kapuściński lekko nagiął fakty, czy nie, to są świetne książki. I ostatnio ze względów zawodowych, teatralnych, musiałem przeczytać większość książek Kapuścińskiego. Przeczytałem je i nadal uważam, że kilka z nich są to książki wybitne. Wojna futbolowa to jest moja ulubiona książka, niewątpliwie najlepsza chyba. Lepsza od Cesarza i Szachin Szacha, które pierwsze były przetłumaczone i są uważane za książki sztandarowe, głównie dlatego, że Wojna futbolowa ma bardzo dobry literacki pomysł na napisanie, konstrukcyjny. Ale kiedy czytałem na przykład owego Cesarza i pamiętałem, co w non-fiction, które przeczytałem, Domasławski zarzuca, czy ustami innych reporterów i ludzi, z którymi autor książki non-fiction spotkał się, którzy pamiętają te czasy, którzy powiedzieli, że te sytuacje, które Kapuściński opisał, są niemożliwe, to słuchając tego Cesarza, miałem poczucie, że coś mi zabrano. Byłem sam zdziwiony, to mówię o moich odczuciach właśnie. Mówiłem sobie, szkoda jednak, że słuchając tej książki mam w głowie i pamiętam, że aha, fajna sytuacja, dobrze opisana, śmieszne to. I mówię sobie, tak, ale to jest może nieprawdziwe. I byłem zdziwiony, że to mi psuje lekturę, czy psuje słuchanie tej książki. Wydawało mi się, że w pierwszym odruchu, kiedy słyszałem tą dyskusję, to mi kompletnie nie popsuje słuchania czy czytania Kapuścińskiego. Okazało się, że coś mi zostało zabrane. Że gdyby Kapuściński powiedział, ta książka jest oparta na rozmowach z ludźmi, ale musiałem ze względu na, tak jak Jagielski zrobił to w książce o wojnie z Afryki, powiedział, musiałem zmienić imiona, musiałem łączyć historię, żeby nikt tych dzieci nie mógł wytropić. Ta książka jest oparta na faktach, ale w sumie jest książką fikcyjną. I wtedy była czysta sytuacja. Tego mi u Kapuścińskiego zabrakło. On cały czas mówił nam, to są fakty, ja piszę reportaże. A dzisiaj mówimy o zupełnie innej książce Kapuścińskiego. Nazywa się Ten Inny. Czyta to Andrzej Piszczatowski. Książka jest w formacie MP3 i inaczej tak do zdobycia w naszej ulubionej bibliotece. I są to wykłady wiedeńskie Kapuścińskiego, w których on wykłada właśnie swoją teorię reportażu. Próbuje wytłumaczyć nam, dlaczego czasami postępuje tak, jak właśnie opowiedziałem, że łączy fakty, zmienia fakty, że tworzy tak naprawdę literaturę. On to nazywa reportażem literackim i mówi, że robi to w imieniu ludzi, o których pisze, że on, zmieniając im trochę życiorysy, stara się te życiorysy, nie wiem, zebrać, uczynić bardziej literackie, bo dla niego one więcej opowiedzą o tamtym czasie, o tamtej sytuacji, o tamtej historii, a Kapuściński wszystkie swoje książki pisze z tezą. Ma on tą tezę, którą trafił, wymyślił, uwierzył jako bardzo młody człowiek w latach 40., dokładnie pod koniec wojny i po wojnie. Był, przypomnę, aktywnym działaczem partii komunistycznej, młodzieżówki komunistycznej, na studiach historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Był bardzo aktywnym, młodym pryszczatym, który zwalczał starych profesorów. Później trochę się z tych pozycji wycofał, zwalczających starych profesorów, ale ten biało-czarny podział, który miał jako bardzo młody człowiek, to znaczy, że świat jest biało-czarny. Są biali, czyli ci, którzy wierzą w socjalizm, i czarni, czyli kapitaliści. Jest do odczytania i do znalezienia we wszystkich jego książkach. I te książki pisze w imieniu, jak mówi człowieka, wyłącznie biednych, poniżonych. I on w imię tych biednych, poniżonych pisze wszystkie swoje książki przeciwko złym kapitalistom. Ten biało-czarny podział jest obecny we wszystkich książkach Kapuścińskiego, a w książce Ten Inny próbuje nam wytłumaczyć, dlaczego tak robi.
Szczerze i autentycznie polecał Paweł Kamza.
Dziękuję.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.